Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka mam tych pytań. Pierwsze pytanie
dotyczy... Prosiłbym tylko zaznaczać, że zaczyna pan następny.
Będę się starał. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii podniesionej przeze mnie w oświadczeniu dotyczące kłopotów komunikacyjnych mieszkańców ulicy Grzybowej na Dębcu. Ja sprawę opisywałem w oświadczeniu, natomiast mam konkretne pytania. Pierwsze pytanie, dlaczego miasto, jako współwłaściciel działki, na której postawiono płot, uniemożliwiając mieszkańcom swobodne przedostawanie się do pętli tramwajowej, do lekarza, do całego, że tak powiem, najbliższego centrum aktywności na Dębcu, tą drogę mieszkańcom odcięto płotem, postawionym na działce, której współwłaścicielem jest miasto. Dlaczego miasto jako współwłaściciel nie egzekwuje w sposób konsekwentny natychmiastowego usunięcia tego nielegalnego nakładu? Ma do tego pełne prawo, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, aby jako współwłaściciel domagać się możliwości choćby dostępu na teren, którego jest współwłaścicielem. Postawienie płotu jest rzeczą jasną, że taki dostęp uniemożliwia miastu jako współwłaścicielowi. W związku z tym jak najbardziej w ramach przepisów prawa jest domaganie się usunięcia tego płotu. Mało tego, również istnieje groźba zamknięcia pobliskiej ulicy Jałowcowej. W związku z tym drugie moje pytanie, czy miasto podejmuje w tej chwili działania mające na celu zabezpieczenie swojej własności przed postawieniem tam płotu, który zupełnie już zablokuje jakikolwiek ruch komunikacyjny na tym terenie. Trzecie pytanie dotyczące tego tematu. Czy prawdą jest, że miasto zamiast egzekwować uprawnienia współwłaściciela tego terenu, w tej chwili prowadzi działania zmierzające do wyzbycia się udziału w tych działkach, czym ostatecznie zamknie sobie furtkę do jakiejkolwiek możliwości interwencji. Jeżeli tak, jeżeli byłoby to prawdą, mam nadzieję, że nie jest, byłoby to dla mnie działanie zdumiewające i wprost wymierzone w interesy mieszkańców tamtego obszaru. I wreszcie pytanie ostatnie dotyczące tej sprawy. Dlaczego mieszkańcy, którzy kierują swoje zapytania dotyczące tego tematu do Wydziału, między innymi do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, nie otrzymują odpowiedzi na swoje pisma? No, przynajmniej przykład dwóch takich pism, jedno z listopada zeszłego roku i drugie z 1 lutego 2010 roku, gdzie zostało pismo skierowane, a mimo to mieszkańcy do dzisiaj nie doczekali się na te pisma odpowiedzi. To jest jakaś bardzo dziwna dla mnie praktyka administracyjna, że mieszkańców pozostawia się w istotnych dla nich sprawach życiowych bez odpowiedzi. Prosiłbym o odpowiedzi w tej sprawie możliwie pilnie, bo sprawa jest dla mieszkańców do najwyższej wagi. Także tu nie ma czasu, żeby 3 tygodnie czekać formalnie na odpowiedź. Tym bardziej, że temat jest znany, stanowi przedmiot moich wielokrotnych rozmów i z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i z panem prezydentem Kruszyńskim. Dlatego bardzo proszę w tym temacie o pilną odpowiedź. To jest pierwsza kategoria pytań. Druga kategoria pytań dotyczy problemu na Junikowie, gdzie to przy ulicy Szadeckiej właściciel zamienia taki zakątek, to się dosłownie nazywało zakątek, taki budynek prowadzący działalność kulturalną dla dzieci, na sklep Biedronka. I są z tym związane konkretne pytania. Inwestycja ta prowadzona jest w oparciu o pozwolenie na budowę numer 86/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku, a planowany termin zakończenia prac wyznaczony jest na 3 marca 2010. Pytanie numer 1. Dlaczego o postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę nie byli zawiadomieni właściciele sąsiadujących nieruchomości, nawet tych bezpośrednio przyległych do działki, na której prowadzone są prace? Pytanie numer 2. Dlaczego w sprawie nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, ufając oświadczeniu inwestora, iż budynek nie zmienia swojej funkcji? Wydaje mi się, że działalność kulturalna służąca dzieciom, a sklep Biedronka to jest jednak mimo wszystko zmiana funkcji, ale być może się mylę, dlatego proszę o odpowiedź na to pytanie. Pytanie numer 3. Budynek został gruntownie przebudowany, zmieniła się diametralnie forma architektoniczna obiektu. Zamurowano większość okien, obydwoje drzwi prowadzących do obiektu. W związku z tym zmienił się sposób zagospodarowania terenu. Konieczna wydawałaby się zgoda sanepidu na pracę ludzi w warunkach pozbawienia dopływu światła dziennego. Zamurowano najniżej położone drzwi do budynku i to wpłynęło w rozumieniu prawa na wysokość budynku. Pytanie teraz, jaka jest reakcja Wydziału Urbanistyki i Architektury w kontekście takich zmian architektonicznych formy budynku? Pytanie kolejne. Inwestor zabudował pod parking teren do niego nienależący i złożył oświadczenie, że posiada umowę z Zarządem Dróg Miejskich na dzierżawę innych miejsc, które są zbilansowane jako miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla. Te miejsca, zgodnie z deklaracją inwestora, to są miejsca, które wykraczają w ogóle poza teren jego własności. Pytanie, czy jest taka umowa z Zarządem Dróg Miejskich i na ile miejsc ona opiewa parkingowych i czy jest ona w zgodności z przepisami prawa? Pytanie kolejne, czy Zarząd Dróg Miejskich posiada uzgodnienia z inwestorem w zakresie możliwości dojazdu do nieruchomości? To jest osiedle domów jednorodzinnych, jest tam w bezpośrednim sąsiedztwie, jest pieszojezdnia, nie ma dobrego dojazdu do tej nieruchomości. Pytanie, jak to się ma do wydania pozwolenia na budowę? Na te wszystkie pytania, które moim zdaniem wskazują na istotne problemy w kontekście tego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, chciałbym uzyskać pilną odpowiedź. Odpowiedź taką mogę uzyskać, nie upieram się przy odpowiedzi na piśmie, tylko odpowiedź taką chętnie uzyskam podczas spotkania, jeżeli pan prezydent mógłby mi wyznaczyć z prezydentem Stępniem, który jest niestety nieobecny, wraz z udziałem mieszkańców zainteresowanych tą kwestią. Najlepiej jeszcze być może uda się to zrobić w tym tygodniu, ponieważ sprawa w związku z tym, że 3 marca obiekt ma zostać oddany do użytkowania, jest niecierpiąca zwłoki. Także chętnie umówię się w trybie pilnym na spotkanie z panem prezydentem, prosiłbym o takie spotkanie i wówczas mam nadzieję, że uda się uzyskać odpowiedzi na te wszystkie zadane przeze mnie pytania w tej sprawie. Trzecia kategoria pytań dotyczy, to będzie jedno pytanie tak naprawdę, dotyczy ulicy Chojnickiej. Ja w swojej interwencji telefonicznej w rozmowie z panem komendantem Ratmanem, komendantem Straży Miejskiej, zwracałem uwagę kilka tygodni temu na zaleganie tam dużej warstwy skutego lodu takiego na ulicy. Nie można było tą ulicą tak naprawdę przejechać. To wynikało jak zadeklarował pan komendant, który zbadał tą sprawę wówczas, ze złego drenażu nieruchomości położonych powyżej już w gminie Rokietnica, ponieważ to jest na granicy Rokietnicy i Poznania. Woda spływająca po prostu zalała ulicę, zamarzła ta ulica i w ten sposób sprawiła, jakby uniemożliwiła jakąkolwiek komunikację. Ten lód rzeczywiście został skuty, mam nadzieję, że na skutek też między innymi mojej interwencji. I przez jakiś czas tam sytuacja się znacząco poprawiła. Natomiast w tej chwili jakby sytuacja wraca, to znaczy mam wrażenie, że to nie jest kwestia złego drenażu, tylko to jest kwestia osoby bądź grupy osób, które nielegalnie odprowadzają po prostu wodę z którejś z nieruchomości, bo tam regularnie płynie strumyk wody tą ulicą w dół. Jak mieszkańcy ci położeni poniżej deklarują, ta woda niekiedy paruje, więc wydaje się, że gorąca woda płynąca w dół ulicą to nie jest kwestia złego drenażu nieruchomości, tylko raczej jest to woda z pralki bądź kąpieli po prostu spływająca. W związku z tym zwracam się z pytaniem ponownie do Straży Miejskiej, jakie działania można podjąć takie, aby ustalić, czy nie jest to po prostu nielegalny odpływ z której z nieruchomości położonej powyżej, bo w przeciwnym razie ta ulica w kilka miesięcy zostanie zniszczona, to jest nowo wybudowana ulica. Szkoda, żeby miasto musiało tą ulicę budować tak naprawdę od nowa. I ostatnie pytanie dotyczy kwestii, którą ja już zapowiadałem, że podejmę w zapytaniach, to znaczy delegacji do Vancouver na ogłoszenie decyzji w sprawie Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Chciałem uzyskać pisemne wyjaśnienie dotyczące kosztów tej delegacji, składu osobowego delegacji, ze szczególnym wyróżnieniem tego, jakie zadania realizowali poszczególni członkowie delegacji przed ogłoszeniem tego wyniku, a także jakie zadania realizowali po ogłoszeniu, ponieważ delegacja pozostawała tam jeszcze przez 5 dni po ogłoszeniu werdyktu, niestety dla Poznania niekorzystnego. Bardzo bym prosił, żeby ta informacja pisemna, dlatego nie wnoszę o informację ustną, tylko o informację pisemną, była możliwie wyczerpująca. Dziękuję bardzo.